Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Dziś w programie, w świątecznej już atmosferze, porozmawiamy o magii jarmarków bożonarodzeniowych. Skąd się wzięły, jakie pełniły funkcje dawniej i jak zmieniają się dziś. Następnie spojrzymy na ponad 500-letnią obecność protestantów w Polsce. Kim są, jaka jest ich historia i jak wygląda ich współczesne życie? Na te pytania odpowie nasz wyjątkowy gość, profesor Olgierd Kiec. I zajrzymy także do słonecznej Italii, gdzie wprowadzono pakt carbonara, by bronić tradycyjnych smaków przed kulinarnymi nadużyciami. I na koniec odkryjemy też uroki pieszych wędrówek, pełnych refleksji, przygód i bliskości z naturą. Zapraszam na kolejny odcinek Ciekawych Świata. Jarmarki bożonarodzeniowe są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli świątecznego okresu. Swoją magią i niepowtarzalnym klimatem przyciągają tłumy ludzi. Ich popularność wynika z głęboko zakorzenionej tradycji, która łączy w sobie i historię, i kulturę, i wspólnotowe przeżywanie radości zbliżających się świąt. O jarmarkach dziś opowie Emilian Prałat, historyk sztuki i regionalista.
Drodzy Państwo, czas przedświąteczny, jakże urokliwy, jakże urzekający, jakże obfitujący w wyjątkowe miejsca, które tak chętnie oglądamy. Dzisiaj, drodzy Państwo, zaglądamy na jarmarki, ale zaglądamy troszeczkę historycznie, przyglądamy się ich początkom, ich genezie i pewnym osobliwościom, ciekawostkom, które z nimi są związane. Drodzy Państwo, jak zapewne wszyscy Państwo doskonale przeczuwają, te początki tradycji jarmarków są związane przede wszystkim z obszarem niemieckojęzycznym. Najsłynniejszy, najstarszy z europejskich jarmarków tego niemieckojęzycznego właśnie obszaru dotyczy z jednej strony Wiednia, gdzie już w wieku XIII pojawiają się pierwsze, najstarsze wzmianki o jarmarkach, a z drugiej strony dobrze nam znane Drezno, gdzie również w wieku XIV te najstarsze informacje, relacje o jarmarkach, czy tym, co w zasadzie moglibyśmy nazwać odpowiednikiem jarmarków, się pojawiają. Z Wiednia owe jarmarki zaczęły wędrować do różnych zakątków Austrii, następnie również pojawiły się na południu Niemiec, a skoro tamto i zawędrowały na Śląsk, a następnie do Europy Środkowej. Ten najsłynniejszy i najbliższy nam jarmark, a więc jarmark drezdeński, po raz pierwszszy został odnotowany w źródłach w 1434 roku. A więc w tym roku, drodzy Państwo, ten jarmark będzie miał swoją 590. edycję. Absolutnie wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowa tradycja, a związana, proszę Państwa, z niewielką, skromną, ale jakże rozpływającą się w ustach potrawą, ze smakołykiem. Tym elementem był, proszę Państwa, stricel, a więc niewielkie ciasteczko z dużą ilością bakali, z suszonymi owocami, posypywane cukrem, pudrem i oczywiście z dodatkiem marcepanu i orzechów. Od tego wzięła się nazwa Dresdener Stritzel i samego jarmarku. W późniejszym czasie, drodzy Państwo, ta tradycja zaczęła się coraz bardziej upowszechniać. Najstarszym na ziemiach polskich jarmarkiem ma być ten obchodzony z jednej strony w Gdańsku, a więc wpisujący się w całą tradycję jarmarków hanzeatyckich, a z drugiej strony jarmark, który odbywał się w Krakowie. Te polskie jarmarki były związane przede wszystkim z okazją, ze sposobnością do tego, aby w okresie przedświątecznym zaopatrzyć się w mięso. I one z reguły odbywały się na krótko przed świętami Bożego Narodzenia i były w zasadzie taką ostatnią, powiedzielibyśmy, handlową okazją do tego, aby w te najpotrzebniejsze produkty, których akurat sami nie mieliśmy, można było się zaopatrzyć. Te targi mięsne stopniowo coraz bardziej zaczynały się przekształcać w jarmarki w takiej formie, w jakiej znamy je dzisiaj, a więc zaczęły się pojawiać nie tylko tradycyjne wyroby mięsne, ale przede wszystkim słodycze, drobne rzemiosło i rękodzieło, zwłaszcza zabawki, a w późniejszym okresie również tym jarmarkom towarzyszyły elementy występów artystycznych, pojawiała się muzyka, pojawiali się kuglarze i wreszcie również pojawiali się aktorzy, którzy przy okazji tych jarmarków występowali często w repertuarze takich niewielkich, prostych form o charakterze moralizatorskim czy wprowadzającym tradycję okresu Bożego Narodzenia i poprzedzającego go Adwentu. W okresie XIX wieku znaczna część jarmarków zaczęła zanikać, jeżeli chodzi o Europę Środkową. Tutaj oczywiście ważnym elementem będzie moment upadku monarchii austro-węgierskiej i w znacznej mierze też odpłynięcie do pewnego stopnia pewnej wielkiej tradycji owego wspólnego celebrowania okresu przedświątecznego. Tutaj oczywiście rzecz jasna chodzi o obszar Europy Środkowej, bo w Austrii te jarmarki pozostały. Natomiast w Wielkopolsce w wieku XIX pewne namiastki tychże jarmarków funkcjonowały, natomiast faktycznie ich pojawienie się, ich zagoszczenie pod wielkopolskim niebem to na dobrą sprawę jest wiek XX i XXI. Przełom, kiedy pod wpływem właśnie owej tradycji niemieckojęzycznego obszaru językowego te jarmarki zaczęły się u nas pojawiać. Najstarszy na ziemiach polskich z 1310 roku, ten jarmark krakowski, a kiedy pojawił się pierwszy jarmark wielkopolski, a to proszę państwa trzeba byłoby pewnie prześledzić, kiedy pierwsze Betlejem poznańskie się pojawiło, bo w zasadzie to będzie ten główny, inicjalny element tradycji jarmarków wielkopolskich. One współcześnie mają troszeczkę inną formułę, już nie są tak pełne, powiedzielibyśmy, tych elementów na co dzień, może niespotykanych, rzadszych, bardziej może poszły w stronę komercyjną, ale nadal wpisują się w tą wielką, wspaniałą europejską tradycję wydarzeń ludycznych, troszeczkę bliskich karnawałowi, troszeczkę dzisiaj może bardziej skomercjalizowanych, ale proszę państwa, dobra komercja nie jest zła. Ja życzę państwu, aby tych jarmarków na dobrym poziomie, z wspaniałymi atrakcjami, o wysokich walorach estetycznych, kulinarnych, wszelkiego rodzaju doświadczeniach zmysłowych, aby takich jarmarków było jak najwięcej i aby przede wszystkim łączyły się z tym, co najważniejsze, a więc wspaniałą atmosferą spędzania tego czasu wspólnie, bo to była, proszę państwa, najważniejsza, jest i miejmy nadzieję, że będzie idea jarmarków, czyli bądźmy razem w tym okresie przedświątecznym i świątecznym.
A my w Ciekawych Świata już za chwileczkę wybierzemy się na pieszą wycieczkę z naszym radiowym kolegą Jackiem Butlewskim.
ciekawi świata.
Wyjeżdża co tydzień na krótsze i dłuższe wyprawy. Swoje filmy wrzuca na YouTube'a. Nasz redakcyjny kolega Jacek Butlewski odpowie teraz na pytanie, czy nawet grudniową porą, kiedy dzień jest krótki, warto gdzieś się wybrać.
Witam Państwa. Mój ostatni filmik w dużej mierze poświęcony był niewielkiej górze, górce właściwie, alpinarium w Parku Wilsona w Poznaniu. Właśnie tutaj, w tym miejscu teraz stoję. A więc od Radia Poznań przy Berwińskiego 5 to dosłownie 2 minuty pieszo, a jakby pobiec, no to pewnie kilkadziesiąt sekund. Wędrówka wręcz mikroskopijna i takie właśnie możemy robić nawet przy trzaskającym mrozie. Ale nie jest jeszcze tak całkiem najgorzej. Temperatury kręcą się koło zera, nieznacznie przekraczają zero w ciągu dnia, a na przykład w sobotę, jeśli nie idziemy do pracy, mamy do dyspozycji zajasnego mniej więcej 8 godzin. To wystarczy, żeby dojechać samochodem na przełęcz pod Wielką Sową i zdobyć 1015 metrów, no i wrócić zajasnego do Poznania. Ale dziś polecam Państwu nie Sudety, ale przepiękną Wielkopolskę, płaski, nizinny stół, ale także z takimi czy innymi akcentami górskimi, choć tutaj wysokości dużo niższe niż w Sudetach, bo nie pod 1000 metrów, ale raczej kręcić się będziemy wokół 100-150 metrów, a w porywach do nieco ponad 200 to Kobyla Góra na południu Wielkopolski. Niedawno odkryłem Górę Świętej Jadwigi, wzgórze o charakterze wydmowym, porośnięte lasem niedaleko Leszna. Możecie tu przyjść pieszo z samego Leszna, idąc od stacji kolejowej przez Rynek i Leszno Grzybowo, po drodze piękny wiatrak. To dosłownie godzina marszu. Idziemy najpierw śródmiejskim odcinkiem Leszna, mijając kolejne uliczki, no a później wzdłuż ostatnich leszczyńskich domów z widokami na rozległe pola. To leszczyński fragment słynnej pielgrzymkowej drogi świętego Jakuba. No i w Grzybowie, to część Leszna, za torami skręcamy w prawo, idziemy paręset metrów wyraźną ścieżką w stronę Osiecznej, by w końcu skręcić w lewo. Tutaj teren wyraźnie zaczyna się fałdować, by w końcu na szczycie Jadwigi osiągnąć 150 metrów. W pobliżu miejsce, w które wybieram się teraz, to Osieczna, wspomniana przed chwilą, także na drodze pielgrzymkowej, na trasie niebieskiej, no i pobliska wieża Jagoda 2, z której może zobaczę Przedgórze Sudeckie. Kto wie, nie byłem tam jeszcze, jadę się przekonać. A bliżej Poznania zawsze zachęcam Państwa do Wielkopolskiego Parku Narodowego, na przykład obok Szereniawskiego Muzeum Wzniesienie z wieżą widokową, to pamiątka po Bierbaumach, jest z tym miejscem związana dramatyczna historia miłosna. Jaka, tego nie zdradzę. Przeczytacie o tym Państwo na szczycie, gdzie jest tablica informacyjna. A sam wierzchołek to 118 metrów. Jak doliczymy wieżę widokową, to nieco więcej. Trochę wyższa, nieznacznie przekraczająca 130 metrów jest Osowa Góra, to już niedaleko Mosiny, ale też na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego z pobliskim kąpieliskiem i terenem rekreacyjnym. No i rezerwat Puszczykowskie Góry, to oczywiście bliżej Puszczykowa. A u wrót Poznania stoją dwa giganty. Giganty jak na płaską Wielkopolskę, rzecz jasna. 154 metry ma Góra Moraska, największe poznańskie wzniesienie, a w jej sąsiedztwie jeziorka pometeorytowe. To jest oczywiście ścisły rezerwat. Wędrowałem tam niedawno żółtym szlakiem wiodącym z Moraska przez pola do rezerwatu Morasko i dalej ten szlak żółty idzie na pętlę Sobieskiego. Można więc w łatwy, przyjemny sposób dojechać na przykład do żółtego szlaku tramwajem czy autobusem. No a drugi z gigantów, mówiliśmy o Moraskiej Górze, to ten pierwszy, a ten drugi to mająca 143 metry Dziewicza Góra, perełka Puszczy Zielonka, która także ma wieżę widokową, podobnie jak Osowa Góra. Na Moraskiej niestety wieży nie ma. Z niej widok zapierający dech w piersiach na wiele, wiele kilometrów dookoła. Widać chociażby Wielkopolski Park Narodowy, widać też wspomnianą Zieloną Morawską Górę, Lasy Biedruskie itd. Oczywiście cały Poznań, Stadion Miejski. Możliwości górskich jest w Poznaniu i okolicach sporo. Polecam mapy, te tradycyjne, jak i te w internecie, które są nieźle górsko opisane. Każdy znajdzie coś dla siebie, to nie musi być jednak górka. Można na przykład spacerować czerwonym szlakiem wzdłuż przepięknego Jeziora Góreckiego we wspominanym Wielkopolskim Parku Narodowym. Jest też na przykład czarny szlak wzdłuż Jeziora Łódzko-Dymaczewskiego. To moje tegoroczne odkrycie. Szedłem tam pieszo dookoła Parku Narodowego. Po jego konturach wyszło wtedy 49 kilometrów.
To był Jacek Butlewski, któremu serdecznie dziękujemy za tę propozycję. A w Ciekawych Świata teraz czas na piosenkę.
Ora che non ho più te, lo sai che non riposo mai. Guarda che lo so come stai. Degli amici, cosa dici? Cicatrici, quante ne hai? Baby, tu non mi credi. Hai 200 all'ora, come un pazzo in autostrada. Che ti cerca ancora, che ti vuole, che ti chiama. È un'anima sola che non sa più. Spegni le luci della città, così che il cielo si illumina. Balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Spegni le luci della città, così che il cielo si illumina. Balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Ora che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai. Baby, non mi vedi. Frequento solo i posti che tu non hai visto mai, perché ho paura di incontrarti e di un ciao, come stai? Così che il cielo si illumina, balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Lo vedi il tempo che se ne va, veloce come una nuvola. Sorridi ancora una volta, ma ora la foto è più nitida. Mi accorgo adesso che te ne vai. Tra le mie mani sei piccola, muovi le ali, sei libera. Yeah baby, non mi vedi. Yeah baby, non mi vedi. Ora che non ho più te, lo sai che non riposo mai. Balliamo l'ultima volta, ma
ciekawych świata, czas na kolejnych gości. Protestanci żyją z nami już ponad 500 lat. Są naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, współpracownikami. Wtopili się skutecznie w krajobraz naszych miast i wsi i spotykamy ich każdego dnia. No ale czy rzeczywiście znamy? Co wiemy o ich historii i dzisiejszym dniu? Oto próba odpowiedzi na te pytania. Naszym gościem jest profesor Olgierd Kiec, a rozmawia z nim Grażyna Wrońska.
Panie profesorze, od chyba 30 lat zajmuje się pan problemami protestantów na ziemiach polskich, no szczególnie w Wielkopolsce. I ma pan na koncie bardzo wiele publikacji. Ostatnia, która dotarła do moich rąk, to Parafie Ewangelickie w Wielkopolsce w XIX i XXI wieku, czyli bardzo aktualna sprawa. To, co działo się tutaj od XVI wieku, wywarło bardzo znaczący wpływ na naszą kulturę, naukę, życie polityczne.
No właśnie, dobrze, że pani powiedziała od XVI wieku, ponieważ Wielkopolska i protestanty z Wielkopolski często jest kojarzony raczej z XIX wiekiem i z Niemcami, ale są parafie, które utworzono w XVI, XVII wieku i one funkcjonowały w Wielkopolsce nieprzerwanie od XVI czy też XVII wieku aż do 1945 roku.
Kiedy zastanawiamy się nad wkładem protestantów w naszą kulturę, no to oczywiście pewne nazwiska się narzucają. No chociażby autor słownika Bogusław Lindę, czy wydawcy świetni.
No zdajemy sobie sprawę, to było bardzo wyraźnie widać w czasie jubileuszu 500-lecia protestantyzmu w 2017 roku. Nastąpił pewien taki zgrzyt, ponieważ reformacji jako takiej politycy nie chcieli upamiętnić, ale za to upamiętniono właśnie wkład protestantów nie tylko w kulturę, ale także gospodarkę, w kształtowanie się, w rozwój gospodarki polskiej, ale także wkład protestantów w walce o wyzwolenie narodowe.
Znamy niektóre nazwiska.
Z jednej strony oczywiście jest to docenianie, no ale z drugiej strony też jest ten bardzo silny, związany głównie z prawicą, nurt taki powiedziałbym niechętny protestantyzmowi. Ten, który twierdzi, że to protestantyzm, że Marcin Luther zapoczątkował rozłam w chrześcijaństwie zachodnim. Do tego jeszcze oczywiście dochodzą pewnego rodzaju uprzedzenia antyniemieckie i kojarzenie protestantyzmu z Niemcami, no bo...
No taka była nasza historia, ale ja myślę, że atmosfera wokół protestantyzmu zmienia się.
Tak, ono się zmienia i to zmienia się głównie, tak powiedziałbym, w aspekcie regionalnym. Znowu wrócę do tych obchodów 500-lecia protestantyzmu, ponieważ wtedy rzeczywiście niemal w każdym muzeum regionalnym zorganizowano jakąś okolicznościową wystawę, publikowano artykuły, czy to w lokalnych czasopismach, ale też oczywiście w ogólnopolskich. Do tego jeszcze rok później, w 2018 roku, mieliśmy obchody stulecia niepodległości. Wtedy też była okazja do przypomnienia wkładu protestantów w odbudowę państwa polskiego.
Proszę przypomnieć kilka przykładów.
No chociażby postać księdza biskupa Juliusza Burszego, który bardzo mocno zaangażował się w polonizację kościoła ewangelickiego, luterańskiego w międzywojennej Polsce, co też zapłacił najwyższą cenę uwięzieniem w obozie koncentracyjnym i śmiercią w szpitalu więziennym w Berlinie.
No tutaj mamy w pobliżu naszej siedziby park imienia Manitiusa, prawda?
Tak jest, oczywiście Gustaw Manitius, duchowny pochodzący z kongresówki, który w 1924 roku został proboszczem poznańskiej parafii. On również został aresztowany zaraz na początku okupacji niemieckiej i zginął w Rocie VII. Zresztą tych przykładów duchownych ewangelickich, którzy spędzili praktycznie większość okupacji w obozach koncentracyjnych było dużo więcej. Dachau było takim miejscem, które kojarzymy często z martyrologią duchownych katolickich, ale też oczywiście było tam całkiem sporo duchownych ewangelickich z całej Polski.
W Lesznie na przykład żywa jest pamięć o doktorze Janie Mecigu. To jest XIX wiek.
To jest XIX wiek, tak. To trochę wcześniejsze lata, chociaż też trzeba przyznać, że tak jak jest żywa pamięć o doktorze Mecigu, jest plac jego imienia, to też żywa jest pamięć o powiedzmy mniej chwalebnych przykładach, jak chociażby o Wolfgangu Bikieresiu, czyli pastorze, który zasłynął we wrześniu 1939 roku, uczestnicząc w skazywaniu Polaków oskarżonych o prześladowanie mniejszości niemieckiej właśnie w pierwszych dniach II wojny światowej.
towarzystwa regionalne bardzo się przyczyniły do przywrócenia pamięci o mieszkańcach protestantach swoich miejscowości. I to jest, myślę, taki nurt wzbierający na sile.
Na przełomie lat 90. i 2000 został zainicjowany i to są bardzo ciekawe, oddolne inicjatywy. Powstają stowarzyszenia w ogóle niezwiązane z Kościołem ewangelickim. To są zazwyczaj katolicy albo osoby jeszcze zupełnie innych wyznań, ale generalnie niezwiązane z protestantyzmem, które właśnie odkrywają ślady dawnej przeszłości. Co ciekawe, w momencie, kiedy cmentarze znikają z powierzchni ziemi, dawne ewangelickie, niemieckie, to właśnie wtedy, w tym momencie mamy zwiększone zainteresowanie tym, właśnie tymi cmentarzami. Stowarzyszenie Czempińskie to jest przykład takich działań organizowanych już od wielu, chyba nawet kilkunastu lat, przez ludzi też niezwiązanych zupełnie z żadną parafią ewangelicką. No, jeden z panów tam jest bardzo mocno zaangażowany, zbiera skrzętnie materiały różnego rodzaju, historyczne o wszystkich wyznaniach, oczywiście o katolikach, ale też o ewangelikach i Żydach z Czempinia i muszę powiedzieć, że ma już imponujący zbiór. No, przyznam też, że to właśnie on przekonał mnie do tego, żeby włączyć Czempin w krąg moich rozważań. Muszę powiedzieć, że nie żałuję. To bardzo interesująca miejscowość, mimo że Czempin nie był jakimś wiodącym ośrodkiem, czy to kulturalnym, czy gospodarczym. Przy czym też zauważmy, że są miejscowości duże, tak jak Leszno, Wschowa, ale także Pleszew, czy Jarocin, gdzie mamy muzea regionalne, czy okręgowe nawet. Natomiast taki właśnie Czempin jest o tyle ciekawym przykładem, że tam no, nie ma wsparcia organizacyjno-profesjonalnego ze strony lokalnego muzeum, a też muszę przyznać, że historycy zawodowi bardzo niechętnie angażują się w takie badania małych miejscowości, chociaż zawsze można spotkać postulat, że trzeba badać również mniejsze miejscowości, ale jak już przychodzi co do czego, to jest tym różnie.
Miejmy nadzieję, że to się zmieni.
Natomiast trochę rozczarowujące jest to, że nie zawsze widać wsparcie na przykład ze strony instytucji wyznaniowych, to znaczy głównie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który posiada archiwum w Warszawie, którego nie chce udostępniać.
No to bardzo dziwne.
To dotyczy również Kościoła katolickiego, ale prawosławnego też. Generalnie kościoły nie są zainteresowane udostępnianiem swoich akt archiwalnych, dlatego badanie protestantyzmu w Wielkopolsce jest o tyle łatwe, że akta kościelne, ewangelickie z XIX wieku i pierwszej połowy XX mamy w archiwum państwowym. I dzięki temu ten dostęp jest w miarę swobodny.
Ilu pan ma współpracowników, czy ludzi, którzy sygnalizują panu pewne problemy?
Raczej niewielu, to raczej sam wyszukuję te problemy. Aha.
Dzięki panu i tym ciekawym bardzo artykułom w Kronice Miasta Poznania dowiedzieliśmy się sporo o ewangelikach, tak mówię ogólnie, i ich wpływie na życie kulturalne, społeczne, gospodarcze.
Wydaje mi się, że mam tę zasługę, powiem tu nieskromnie, że jakby zainicjowałem badania nad dziejami protestantyzmu, no przede wszystkim w Poznaniu, to przyznaję też, ale potem rozszerzyłem te swoje zainteresowania na całą Wielkopolskę, również na ziemię lubuską. Widzę to bardzo wyraźnie, że moje opracowania, moje ustalenia często są wykorzystywane, nie zawsze z powołaniem się na źródło, ale
się rozszerzają.
Ale tak, ta wiedza o protestantach jest coraz powszechniejsza.
Dzięki temu na przykład wiemy o wspaniałym dziele sióstr diakonisek tutaj w Poznaniu, prawda? Szpital na Przybyszewskiego, jak mówimy, to przecież dzieło tych sióstr.
Na początku XX wieku zbudowano ten nowoczesny, na ówczesne czasy szpital między Grunwaldzką a Przybyszewskiego.
No i o imponującej architekturze. I wszyscy przechodzący czy przejeżdżający tamtymi okolicami muszą zwrócić na niego uwagę.
Może też zwrócą uwagę na kościółek po drugiej stronie ulicy Grunwaldzkiej, w którym obecnie funkcjonuje parafia ewangelicko-augsburska, która no, jest jedynym kontynuatorem w sensie formalno-prawnym również tradycji ewangelickich w Poznaniu.
Mówi pan kościółek, a to jest piękny kościół o znakomitej architekturze, nowoczesny, prawda?
Tak, z tym, że są dwa kościoły, bo jest ten nowoczesny, to rzeczywiście zbudowany na początku XX wieku, bodaj w 2003 roku, ale obok, nieco bliżej ulicy Grunwaldzkiej mamy też kaplicę.
Cmentarza.
Tak, to jest kaplica, ten park imienia Augustawa Manitiusa, czyli tego męczennika za wiarę i polskość zmarłego w 1940 roku, czy zamęczonego w Forcie VII. To jest dawny cmentarz zamieniony na park. Ta kaplica, no to jest dawna kaplica cmentarna, w której no, po II wojnie światowej funkcjonowała aż właśnie do 2003 roku parafia ewangelicka augsburska w Poznaniu, czyli luterańska.
Dzisiaj naszym gościem był profesor Olgierd Kiec, z którym rozmawiała Grażyna Wrońska. A za chwileczkę kącik kulinarny w stylu włoskim.
Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en la lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Ay, olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquella flor. Se marchitó. Ay, olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquella flor.
Czy wiedzą Państwo, że Włosi wprowadzają pakt carbonara, by zatrzymać windowanie cen? Czy to ma sens? Zastanowimy się z Juliuszem Podolskim, krytykiem kulinarnym i podróżnikiem.
Ciekawi świata.
Mamy dzisiaj dla Państwa taką wiadomość. Tak naprawdę to dowiedziałam się o pakcie carbonara od Ciebie, Jurku. I teraz plany wyjazdowe w przyszłym roku związane z Italią trzeba wziąć bardzo mocno jeszcze raz pod uwagę. Bo co się będzie działo? W 2025 roku Rzym szykuje się na przyjęcie milionów pielgrzymów w związku z nadejściem roku jubileuszowego. I włodarze tego miasta, a tak naprawdę to Stowarzyszenie Doradztwa Konsumenckiego, wpadli na pomysł związany właśnie z tym paktem.
Tak, ja pamiętam to szaleństwo. Byłem przed poprzednim rokiem świętym, tym jubileuszowym, w Rzymie, rok wcześniej. I to wariactwo, kiedy praktycznie rzecz biorąc nigdzie nie można było wejść, niczego zobaczyć. Wszystkie bazyliki, które mają te drzwi, które są otwierane w tych dniach, były pozamykane, była pełna renowacja, miasto było w totalnym remoncie. I było widać, co tak naprawdę się będzie działo. Następnego roku oczywiście się nie wybrałem, ale miałem znajomych, którzy z racji swoich, powiedzmy, mocno duchowych różnych związków wybrali się w roku świętym, no bo to tak jak powiedziałeś, co 25 lat. Więc wrócili stamtąd oskubani, mówiąc językiem młodzieżowym, na maksa. Ponieważ zostawili kupę pieniędzy, zarówno w hotelach,
jakieś
czy tam w jakichś tam apartamentach, no i jedzenie było kosmicznie drogie.
Tak, a w przyszłym roku ta sytuacja ma być unormowana. Dzięki temu, że już teraz się nad tym Włosi zastanawiają. I ten pakt Carbonara polega na tym, no czy właściwie to jest ochrona tradycji.
Tak.
Tradycji nie tylko kulinarnej. I podoba mi się podejście prezesa Stowarzyszenia Doradztwa Konsumenckiego, który powiedział, ktokolwiek sprzedaje Carbonarę w zawyżonej cenie, która smakuje obrzydliwie, to ten popełnia przestępstwo przeciwko żołądkowi i gospodarce. Jakie to włoskie, prawda?
No właśnie, takie włoskie. I to, co ja zawsze mówię, że jedna z największych zbrodni, jaka może być i powinna być karana więzieniem dożywotnim, to jest tych, którzy oszukują przy przygotowywaniu jedzenia. A niestety jest wielu właścicieli restauracji, bo nie można ich nazwać restauratorami, właścicieli jakichś punktów gastronomicznych, którzy próbują, może nie będę używał mocnych słów, ale próbują iść na skróty. A w jedzeniu nie można iść na skróty. Jeżeli carbonara, którą tutaj przywołujemy na stół, musi być z guanciale, no to nam musi być z guanciale. Jeżeli nie jest guanciale, czyli z tym podgardlem wieprzowym, to nie nazywajmy tego carbonarą. Nie idźmy na skróty i nie dodawajmy do żółtek śmietany, bo w ten czas będzie więcej tego i taniej. I to dotyczy każdego dania, które jest przygotowywane. I bardzo mi się podoba właśnie to podejście, że to jest ochrona naszych żołądków, ale i kieszeni.
No i tradycji przede wszystkim.
I tradycji, tak. A Włosi pod tym względem, jeśli chodzi o jedzenie, to co kiedyś tam opowiadaliśmy o tym, że na pesto potrzebny jest jeden ząbek i do tego 30 listków, żeby to było tradycyjne. Tam często nawet miasta między sobą się tłuką i mówią, nie, nasz przepis jest prawdziwy. Nie, to nasz przepis jest prawdziwy. A chodzi o ząbek czosnku na przykład, prawda? I cenię to u Włochów, czego jakby u nas jest coraz mniej. Wiele rzeczy jest robionych tak, powiedzmy po łebkach, tak? No, grochówka się nazywa grochówką, ale nikt tak na dobrą sprawę nie sięga po nią, po taki prawdziwy przepis, czy po tradycję. No musi być groch, musi być trochę wędzonki i tak, do tego dodamy ziemniaki, majeranek, bach i jest gotowe. I wiele takich rzeczy, do których nie przywiązujemy wagi. A jedzenie ma sprawiać nam radość i przyjemność i rzeczywiście świadczyć o tym, że podchodzimy z szacunkiem do historii kulinarnej.
No, skoro o szacunku mowa, popatrz, od razu sobie przypomniałam taki, no, fantastyczny, myślę, filmik, który widziałam na Facebooku, w jaki sposób Włosi reagują na sytuację w kuchni, kiedy ktoś spoza tego kręgu kulturalnego, no, cudzoziemcy zabierają się za gotowanie pasty. Pasta, czyli makaron.
Tak.
I co się dzieje? Wyciągają tę pastę z pudełka i przełamują.
O,
i Włosi
przełamam.
Wtedy dostają po
Mamma
prostu.
Mamma mia!
No i to też pokazuje, prawda?
Tak,
ich szacunek, ich respekt, ich no, miłość przede wszystkim do swojego kraju, do swojej tradycji.
Tak, pamiętasz i nasi słuchacze na pewno też pamiętają naszą rozmowę o Japonii, o sushi.
Tak.
O tych wszystkich elementach. Tak odkładana pałeczka nie
Coś
może
znaczy.
Być.
Tak.
Inaczej odłożona nie może być. To znaczy o śmierci. Nie wbijaj pałeczki w jedzenie. I Włosi też bardzo, bardzo takich reguł
przestrzegają.
No powiedzmy, nie daj Boże położyć ananasa na pizzy.
Czyli to ta pizza hawajska u nas,
tak?
Tak
zwana pizza hawajska, chociaż mam znajomych i to, którzy też zajmują się trochę jakby gastronomią, że potrzebna jest wolność. I jak ktoś chce zjeść taką pizzę, to niech je. Oczywiście, że niech je. Nikt mu nie zabroni. Ja jestem człowiekiem wolnym i otwartym, może trochę inaczej niż ci, którzy powiedzmy nie jedzą mięsa, którzy wojują i często zakazują nam jakichś rzeczy, to ja uważam, że tak, jest, ale dla Włocha i musimy to bardzo mocno docenić, że on broni swojej tradycji. On tak nie jadł i on tak jeść nie będzie.
Nie będzie.
A zauważmy, że my bardzo często z naszymi tradycyjnymi daniami często mówimy, a dobra, no damy nie taki makaron, czy damy nie taki, czy nie taką kaszę dodamy do czegoś, czy albo tu damy śmietanę.
Albo w ogóle czegoś nie damy.
Albo czegoś w ogóle nie damy, albo to, co jest najgorsze, wstawimy zamiennik, tak, żeby to było bardziej chude na przykład, tak? I zamiast do sosu dodać śmietanę, która jest potrzebna i ona w ten czas nadaje aksamit, ona w ten czas nadaje ten smak, bo tłuszcz jest nośnikiem smaku, to ktoś mówi, a dajmy jogurt. No nie dajmy jogurtu, bo jogurt jest przepyszny. I sama pewnie wiesz i go uwielbiasz. Ja też. Ale no, on ma tą kwasowość, on potrafi się rozdzielić potem w sosie, zrobić taką nieładną strukturę. I jest znakomity na przykład z miodem.
Tak, potwierdzam. Jogurt, jak jem, ten taki naturalny, tak, to najczęściej albo praktycznie zawsze z miodem.
Z miodem.
Proszę spróbować, smakuje wybornie. Tak się zastanawiam jeszcze, bo wiem, że lubisz eksperymentować ze smakami. No, w końcu jesteś smakoszem. Ale czy są jakieś połączenia, których no, nie zaakceptujesz nigdy?
Ja w zasadzie akceptuję bardzo wiele rzeczy, wiele połączeń i je próbuję. I może gdzieś w moim życiu pojawiło się takie kulinarnym takie połączenie, ale nie było na tyle ono istotne, wiesz, i na tyle nie pozostawiło w pamięci śladu, że nie pamiętam. Myślę, że chyba niczego takiego nie było.
Ależ jesteś elegancki i dyplomatyczny, jak zawsze. Dobrze. No, zbliżamy się coraz bardziej do świąt Bożego Narodzenia. Tak się zastanawiam, co moglibyśmy zaproponować naszym słuchaczom. Jak się przygotować do Wigilii, do Bożego Narodzenia, tak kulinarnie?
To ja powiem, mam takie jedno danie od szefa kuchni Waldemara Kanieckiego. On wcześniej już zaeksperymentował, a teraz bardzo mocno propaguje. Uwielbia karpia, którego my coraz mniej lubimy. On może karpia jeść na dobrą sprawę codziennie. I zaproponował rzecz, którą możemy zaskoczyć naszych właśnie współbiesiadników, a mianowicie żurek na bulionie rybnym. Bardzo często w domach poznańskich wciąż gotujemy zupę na głowach karpia,
tak,
na płetwach, ogonie.
Tak.
I ta zupa niektórym już się mocno znudziła albo powiedzmy no, nie za bardzo smakuje. Gotujemy ją tak samo. Nie dodajemy tej słodkości. I dodajemy do tej zupy na sam koniec, po wyciągnięciu oczywiście, odcedzeniu, żeby tam nie było żadnych ości i tak dalej, dodajemy żur. Żur, który dodajemy do normalnego żurku, który robimy.
Na Wielkanoc.
Tak, na Wielkanoc. I bardzo dobrze jest dorzucić do tego, a można dostać i uważam, że karp w tej wersji jest znakomity, a mianowicie wędzonego karpia. I dorzucić do tej zupy odrobinę wędzonego karpia, a jeszcze jak chcemy pobawić, to zrobić tak jak w prawdziwym żurku, garninę środku, czyli kuleczka pure ziemniaczanego, na to jajko przepiórcze i mamy zupełnie coś innego, a prawie to samo. Nie musimy sięgać po żaden przepis. Na ten bulion lejemy żurek i mamy cudowną zupę.
Mniam.
Mniam.
Ciekawi świata.
Zostawiamy Państwa z przepisem na świąteczną zupę z karpiem na żurku. Naprawdę idealna na zimowe dni.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejny odcinek Ciekawych Świata. Do usłyszenia. Kłaniam się pięknie. Joanna Diwina.